Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy Radia Kabalistycznego. Witam Cię, Aleksandrze.
Dzień dobry.
Piotrze.
Dzień dobry.
Dzisiaj zapraszamy do świata, który znamy być może tylko z filmów, z baśni, z opowieści dziadków, przodków. Świata, który wydaje się, że nie jest realny, że nie istnieje. Ale dzisiaj spróbujemy porozmawiać o tym, że być może ten świat tak naprawdę jest bardzo rzeczywisty i o wiele bardziej rzeczywisty niż ten świat tak zwany realny, który nas otacza. A mianowicie, czy my posiadamy zdolności nadprzyrodzone? Czy świat, w którym się obracamy, może w nas takie moce rozwijać? I jak możemy je w sobie w ogóle dostrzec? Czy to są pytania rodem z bajek, Aleksandrze?
No wiesz co, Dominika, trochę zaskoczyłaś mnie takim odwrotem jakby biegu, bo myśmy tu rozmawiamy o kabalistycznych rzeczach i nagle pytania z rodzaju bajek, science fiction i tak dalej. Niemniej jednak, jakby tam nie patrzeć, ono ma bardzo ścisłe powiązania wszystko, dlatego że my powinniśmy wewnątrz siebie pojąć jedną zależność, że w człowieku niczego nie ma, czego on nie potrafi w sobie wyobrazić. Czyli jeżeli cokolwiek przychodzi przez wyobraźnię człowieka, to znaczy, że to w jakiejś mierze z nim rezonuje. A na ile to manifestuje się wewnątrz nas i na zewnątrz nas, to już zależy od tych warunków, w których my istniejemy. Od, na przykład, jeżeli my wejdziemy do lasu, pogrążymy się jakby w rozmyślania, w kontemplacji, w harmonii z przyrodą, my otrzymujemy określone zdolności, kiedy nam na przykład uwrażliwia się zapach, uwrażliwia się wzrok, słuch. Człowiek, wchodząc w takie warunki, od razu zaczyna po prostu inaczej troszkę funkcjonować. Kiedy my wracamy do miasta, nam pewne jakby tendencje przytępiają się, ale u nas uwrażliwiają się inne warunki. Mhm. Na przykład zdolność przeżycia, zdolność filtrowania zepsutego powietrza, zdolność tam jakby ponadzmysłowej percepcji, kiedy człowiek żyjący w mieście, no nie dziwa, ale musi wiedzieć co, gdzie jaki urząd, gdzie jaki tramwaj, jak może dojechać, co może załatwić, gdzie co może kupić. W mieście żyć bardzo trudno jest i dlatego te zmysły u nas zaczynają się jakby również aktywować się. Czyli nawet po tych dwóch przykładach można zrozumieć, że pewne procesy, o których ty właśnie wspomniałaś, nadprzyrodzone zdolności, potrzebują po prostu określonych uwarunkowań. No i samo sobą zrozumiane jest wiedzy. Bo tak na przykład, kiedy my zgłębiamy dzieła kabalistyczne, większość ludzi myśli, że to jest taka jakaś nudna wiedza, gdzie tam naród Izraela, tam siedzi, myśli, tam mędrcy jakieś na tym, ale to nie dla powszechnych ludzi. I to jest wielki błąd. Dlatego, że tu można powiedzieć, jest jedyna wiedza, która pozostała do dnia dzisiejszego, gdzie można uzyskać jakiekolwiek informacje o tych właśnie rzeczach, o których ty pytasz. Bo wszystkie nadprzyrodzone zdolności, oni u nas powstają na miarę tego, jak my nabieramy określone duchowe potencjały, podnosząc się warstwa po warstwie, czego właśnie uczy Kabała, prawda? I w jaki sposób to robić.
No właśnie, bo to pytanie nie było tylko, nie padło z ust moich jako miłośniczki filmów właśnie magicznych, fantazy, kiedyś o wróżkach, jak byłam dzieckiem, tylko myślę sobie, że każdy człowiek, który się rozwija duchowo, który chce być blisko Boga bądź po prostu podnosić swój stan, podnosi swoje właśnie umiejętności, więc to wszystko, co nam przyszło do głowy kiedykolwiek i na co pozwoliła nam fantazja, jest możliwe, bo inaczej by to nam w duszy nie grało.
Tu bardzo dobrze zauważyłaś. Każda zdolność, którą nabywa człowiek, ona odpowiada określonemu duchowemu poziomowi, na który on przychodzi. To jest tak swego rodzaju narzędzie do wykorzystania na tym poziomie. Dlatego, żeby człowiek mógł za pomocą tych narzędzi wyjść jeszcze wyżej. I kiedy człowiek nabył określone zdolności, on ich może przejawiać na tym poziomie, na którym jest, i w dół, czyli aż do naszego świata. Czyli innymi słowami, nie można w materialnej formie po prostu, będąc poziomem świadomości materialnego świata konsumpcji, na przykład nabyć taką zdolność, jak no, przykładowo lewitacja, prawda? Albo tam teleportacja, albo inne jakieś zjawiska, tam manifestacja przedmiotu. Pamiętamy tam Sai Baba, który tam robił tam przedmioty. No tam wiadomo, że jego tam opluwali z różnych stron, że tam fałszywej, niefałszywej, a on w tym momencie pokazywał proste rzeczy, zdolność człowieka na określonym duchowym poziomie. I te pokazywanie było nie dlatego, żeby zrobić wielkie halo, a tylko dlatego, żeby dać możliwość człowieku zrozumieć, że jego zdolność do rozwoju jest nieograniczona. Ona jest wyżej, wyżej, wyżej. I nabywając pewne aspekty, oni dają nam możliwość poznania tej rzeczywistości wyższej, która znajduje się wewnątrz nas. Bo na przykład w naszym, na naszym świecie, my pewne elementy tak zwanego wzrostu nazywamy poziomem kultury. Prawda? Etyki, estetyki. Dlaczego? My, nawet człowiek prosty taki, kiedy jemu powiesz, od kultura, etyka, estetyka, on mówi, to jest coś wysoko, nade mną. Prawda? A dlaczego nade mną? Bo to jest granica, do czego on dąży. A kiedy przekraczy te granice wyżej, zaczynają się kolejne aspekty. Ja wiem, że tu wiele ludzi może jakby w tym momencie zaprzeczyć mi, mówiąc, że tamci niski, które tam stosują różne tam czarne magie i różne inne rzeczy, też mają jakieś zdolności. Ale tak powie człowiek, który nigdy z tym się nie spotkał. Bo kierunek działań, on zawsze osiąga się jedną drogą. A później systema wykorzystania, to zależy od własnych moralnych jakości człowieka i znowuż taki, w zależności do tego, do czego on to stosuje, opuszcza człowieka na niższy poziom, bądź odwrotnie podnosi na wyższy poziom.
To dla naszych słuchaczy, jak w takim razie, będąc w takiej rzeczywistości materialnej, zacząć rozpoznawać w sobie nadprzyrodzone zdolności, jak je później jakoś umiejętnie rozwijać i jak je wykorzystywać właśnie też w sposób odpowiedni.
Jakbyśmy popatrzyli na naszą rzeczywistość nawet, to no, te poziomy, te warstwy tak naprawdę, na których poszczególne umiejętności się pojawiają, już teraz są rozróżniane. To znaczy nawet no, patrząc na społeczeństwo, które jest podzielone jakimiś warstwami, mają różną kulturę, różne warstwy społeczne, różne umiejętności, w różny sposób się wysławiają, co innego ich interesuje i również mają inne zdolności. Problem, albo może te ukrycie, o którym Aleksander wspomniał, jest w tym, że my to widzimy tylko do jakiegoś poziomu. Czyli możemy sobie wyobrazić na przykład bardzo bogatego człowieka, który ma bardzo dużą władzę, ale już nawet do tego poziomu nie sięgamy. Czyli nie wiemy do końca, jak ten człowiek myśli, jak się zachowuje, tak? Mamy jakieś wyobrażenie na ten temat, ale tak de facto my jesteśmy z nim bardzo daleko, będąc na niższym poziomie. I nie wiemy tego. I powstaje tutaj tak naprawdę pytanie takie, no dobrze, ale jeżeli to jest dla mnie na dzisiaj, moja wyobraźnia sięga tylko do tego poziomu, ja dalej nie wyobrażam sobie, jak jest, ale przecież dalej też są poziomy. Dalej też żyją ludzie. Jak to by było na przykład być takim człowiekiem, który byłby o warstwę lub dwie warstwy wyżej od takiego najbardziej szanowanego na świecie? Jak on by myślał, w jaki sposób zachowywałby się, żył? I tutaj z pomocą przychodzą nam bajki, tak naprawdę. I wszystkie historie takie, które są tam ludowymi podaniami. Bo nawet jeżeli weźmiemy sobie no, z naszej literatury jakieś takie przykłady, że gdzieś tam we wsi czarodziej był, jakąś wieżę miał, żył i tam nikt nie przychodził do niego, on tam z samotności sobie mieszkał. No, z tych legend, z tych baśni tak naprawdę dużo mądrości płynie. Bo ta samotna wieża, ta samotność tego czarodzieja i tak dalej, to jest właśnie ta różnica między tymi poziomami, czyli różnica między człowiekiem, który w jakiś sposób normalnie żyje w naszym świecie na jakiejś warstwie, a człowiekiem, którego w ogóle już nie interesuje to, nie wiem, zbieranie z pola jakichś ziarna, czy tam zachowanie w społeczeństwie, tylko żyje jakimiś innymi wartościami. I teraz główne pytanie takie, które się pojawia też, jak to jest? Jeżeli człowieka zaczyna to interesować, to automatycznie ta warstwa zaczyna go przyciągać. I kiedy on interesuje się na przykład taką nauką, o której tutaj mówimy, to jest też jedna z warstw. Jest to dosyć wysoka jedna z warstw, która no, również nie jest zainteresowana, tak jakby nie jest powszechna takimi naukami, ale wiele osób wiemy, że się interesuje tym i wiele osób działa w ten sposób, że właśnie to jest ich obszar zainteresowań. W związku z tym można też tak trochę spojrzeć, że kiedy rodzimy się w tym świecie, to już mamy do siebie przyporządkowaną jakąś warstwę, jakiś rodzaj zainteresowania.
Ja bym tu jeszcze dodał odnośnie tych bajek, co wspomniałeś, na przykład to, zwróć uwagę, na dzień dzisiejszy mało kto w ogóle zastanawia się nawet, skąd te bajki powstały.
Ja się bardzo długo nad tym zastanawiałem, również jeszcze za czasów dzieciństwa, kto te bajki pisze i dlaczego one są takie.
No ale właśnie. Na przykład o jakich bajkach mówisz?
Ja zawsze lubiłem takie bardziej magiczne bajki, no, czyli takie, no weźmy sobie przykładowo, Jaś i Małgosia, niby bajka taka bardzo prosta. Tak? Niby ona o niczym nie jest. Niby to jest jakaś historyjka i tak dalej. Tak? Ale kto wymyślił, że ta czarownica to ma chatę na kurzej łapce? Kto wymyślił, że tam dzieci przychodzą? Kto wymyślił, że ona w ten sposób się zachowuje? Czy nawet, nie wiem, o czerwonym kapturku? Czy moja ulubiona bajka, to już rozmawialiśmy o tym wcześniej, o kołaczyku, który sobie leci, taka bardzo rosyjska bajka z dawnych czasów, który leci i trafia na różne przeszkody i ucieka od różnych rzeczy.
A ja ci powiem taką ciekawą rzecz, nie wiem, czy ty o tym wiesz. Właśnie ta bajka o kołaczyku, realnie rzecz biorąc, niesie w sobie ogromny potencjał wiedzy, bo realnie rzecz biorąc, bajka o kołaczyku odpowiada, uwaga, ruchu Słońca w 12 domach Zodiaka.
I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja tą książkę do dzisiaj pamiętam. No, ja ją czytałem hen dawno temu. Jak się dowiedziałem właśnie o tym, czym mówisz, to byłem po prostu zaskoczony i się zacząłem zastanawiać, dlaczego ja właśnie to pamiętam, tak? Czyli to już jest właśnie jakaś taka preferencja człowieka. No,
widzisz, to jest taka rzecz, że przodkowie nasi, oni widzieli, że będą katastrofy na Ziemi, że będą potopy, że będą różne polityczne, jakby ekonomiczne rzeczy się zmienić i wiedza zostanie utracona. A w bajkach ona nigdy nie zostanie utracona. I żeby przechować coś ze starej wiedzy i dać możliwość przyszłym pokoleniom, tym mądrzejszym, domyślić się, o co dokładnie chodzi. A tak naprawdę po tej bajce, o której ty mówiłeś, można wiele rzeczy na przykład wyiskać, wiele rzeczy zrozumieć. Ja wiem ze swojej strony, że wiele naukowców pracuje nad tą bajką, nad jej rozszyfrowaniem, bo to nie wszystko tak jednoznaczne jest, rozumiesz, że tam przelecił tam, tego odgryzło, tego odpadło i tak dalej, i tak dalej. I pewne procesy, które przychodzą, rozumiesz, oni mają jakby swój wewnętrzny charakter, który nam dopiero w naszych pokoleniach może przenieść wiedzę z bardzo zmierzchłych czasów. I tak jest na przykład ustawione wszystkie bajki. To znaczy, ja tu pozwolę sobie zbliżyć odrobinkę to pytanie, kto pisał te bajki i co w nich leży. W każdej bajce leży odpowiedź na to pytanie, co ty zadałaś na początku. Co to jest za nadprzyrodzone zdolności? Tylko te pytania, ono nie jest wprost podane, a ono jest do głębokiego główkowania, czyli ono podane dla tych, znaczy odpowiedź, dla tych mądrzejszych, które mogą posiedzieć, pogłówkować. Każdy dla siebie wyciągnie jakiś tam wyższy poziom. I stosując wszystkie na przykład te wskazówki, które nam idą z zmierzchłych pokoleń, my tak naprawdę sięgamy bardzo, bardzo głębokiej wiedzy, która dziś została utracona. Bo zauważcie, bajka może jakby tłumaczyć się na różne języki. Może zmieniać się treść, ale istota jej pozostaje taka sama. Bo jak zmienisz istotę bajki, to ona się rozpada się w sensie. Ale jeżeli zmienisz język, no zmienisz i zmienisz. Nie ma nic takiego. Słowa mogą się zmieniać. Czyli my możemy zrozumieć, że pewne przypowieści, legendy, bajki, oni były nie pisane kimś współczesnym. Prawda? Ja nie chcę obrażać nikogo z tak zwanych piszących bajki.
Ale z jednej strony właśnie te bajki, które są współcześnie pisane, to nie cieszą się takim powodzeniem. I wszyscy mówią, dlaczego, dlaczego? Tak.
Ale na przykład weźmiemy takie bajki Andersena, prawda? Ale one były przez niego pisane. A pytanie jest, czy on ich wymyślał? Rzecz jasna, że nie. On zbierał dokładnie tak samo jak wszyscy zbieracze bajek, legend po swoich terenach, po starych przypowieściach. I później te wszystkie przypowieści układał, żeby one były zrozumiane i pojęte. Dlatego wychodzą książki, które pokazują. Tak samo na przykład jak jest od arabskie bajki, prawda? Od jedna, ty mówisz, z twoich ulubionych, a ja na przykład jeszcze z dzieciństwa pamiętam te bajki Tysiąc i jednej nocy, gdzie po prostu twoja świadomość rozwija się w ponadzmysłowych aspektach. I to jest wszystko fundament, na którym my istniejemy. Im bardziej na przykład dziecko jest naczytane w tych bajkach, im bardziej czuje to wszystko, wewnętrzny świat się budzi. A teraz ja takim skokiem zrobię przekrój do tego, co my się uczymy, prawda? Kabalistycznych nauk. To też pewnego rodzaju bajka dla wielu ludzi. Wiele czytających, ja spotkałem nawet u nas tam na stronie, mówi, no tam jakieś bajki opisane, niezrozumiane.
To nie istnieje.
Prawda? To niemożliwe jest. To jest jakiś niezrozumiany język, niezrozumiane pojęcie. Dla kogo niezrozumiane, a dla kogo otwarte pismo? Szyfr, który mówi, zrobisz to, wyniknie to, postępujesz tak, wyniknie tak, ale człowiek, który nie jest poświęcony w te rzeczy, on czyta i dla niego to jest taki, jak ty mówiłeś, kalabok, który się kręci i gdzieś tam po prostu przewija się z miejsca na miejsce.
Czyli żeby, zgodzicie się mam nadzieję ze mną, żeby pierwszy stopień, żeby uzyskać te nadprzyrodzone właściwości, to jest to, że trzeba sobie pozwolić na tę fantazję, bo ta fantazja powoduje, że sięgamy gdzieś wyżej i sięgając gdzieś wyżej budujemy w sobie te warstwy. To jest w takiej, bym powiedziała, jeżeli chodzi o stronę taką teoretyczną.
A ktoś mógł zauważ taką rzecz, że w dzisiejszych czasach od wielu młodzieży bardzo lubię na przykład filmy od fantasy, prawda? Na przykład ja wiem, że tam w Chinach załóżmy, tam w ogóle na tym poziomie nagrywają filmy po 500, po 600 serii, wiesz, odcinków jako takich. I to wszystko w tych nadprzyrodzonych aspektach. Czyli tam już ludzie zaczynają powolutku dochodzić do tego, że jest coś, czego oni nie posiadają na dzisiaj, ale potencjalnie mogą posiadać w przyszłości. Czyli pojawia się nadzieja w ogóle. Te życie zaczyna nabierać sensu. Nie jest taki bezsensowny maraz, że ja chodzę praca, dom, a później nic. Po prostu nic. Wielka nicość.
Śmierć.
I w tym momencie, żeby wyjść z tego marazmu, żeby wydłużyć realnie swoje życie, które ma granice nieskończoności, żeby otrzymać te wszystkie nadprzyrodzone zdolności, człowiek powinien mieć co? Wiedzę przede wszystkim, które w pierwszej kolejności z dzieciństwa otrzymuje w tych samych bajkach, legendach. Jeżeli ma tam babci, dziadków, które potrafią opowiadać, dziecko po prostu nasyca się tym, prawda? Jeżeli już tego się nie stało, młody człowiek na dzisiaj, weźmiemy prostą rzecz taką, wiele młodych ludzi na przykład gra w te różne gry komputerowe. Starsze pokolenie, ono nie rozumie tego. Dlaczego te gry? No rzecz jasna, że wszystkim można przesadzić, prawda? Mózg może wypalić we wszystkim, ale w tych grach jest właśnie to science fiction, ta rzecz, o której ty mówisz. Dziecko, kiedy wchodzi w grę, ono nie chce ją porzucić, bo jemu tam dobrze. On tam miota ogniami, on tam, nie wiem, transformuje się, on tam znika, pojawia się, on jest czarodziejem, on jest tam jeszcze kimś tam, superwojownikiem, strzelającym. On jest wszystkim. A teraz pytanie. A czy czasem nie ze względu na te odczucie w ogóle człowiek spędza to realne życie?
To jest właśnie główne pytanie, bo to skądś jego zainteresowanie jest. A jeżeli jest zainteresowanie, znaczy, że w nim już jest taka część, która właśnie takim czymś chciałaby się stać. I pokuszę się nawet o stwierdzenie, że być może kiedyś była czymś takim i pamięta, że to właśnie w ten sposób wszystko działało, że wszystko było możliwe. I stąd też właśnie te zainteresowanie. Zresztą można zauważyć, że nawet jak człowiek taki film fantasy ogląda, czy właśnie w tej grze jest zanurzony, to on dzięki temu zyskuje jakiś rodzaj energii, jakąś właśnie taką siłę do działania. Coś takiego, co go później napędza na cały dzień nawet. A w związku z tym, jeżeli to jest na poziomie zwykłego filmu, gry czy bajki, Można sobie pomyśleć, co jest, jeżeli człowiek taką bajkę czyta. Na przykład, kiedy bierze Zohar i czyta to właśnie w ten sposób jako bajkę, to dla niego z kolei to też jest jeszcze większe pobudzenie, jeszcze więcej energii.
Ty wiesz, ja ci powiem do Zoharu. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zacząłem czytać od Zohar, prawda? O tych światach, o tych salach wszystkich, których opisane, że tam w jednej sali to się otwiera, w jednej sali to. To moje wnętrze w pewnym momencie czasu, ja myślałem, że ono eksploduje, rozumiesz? Od tych asocjacji, które po prostu wychodziły. Tak naprawdę wiele tych science fiction filmów to w ogóle nie umywają się do tego, co człowiek przestaje przeżyć sobie. Ale zauważ jeszcze taką rzecz, że my mówimy, ty dobrze tu zauważyłeś, że wcześniej kiedyś było, a teraz nie ma. Zgadza się, to jest właśnie ten element. I to wszystko, co idzie, ewolucja, nie trzeba jego przekreślić, że to wszystko jest źle. Faktem jest, jest wiele rzeczy negatywnych, ale kiedy my patrzymy na ten pozytywny aspekt, my widzimy, że od książki, nie wszystkie, ale można wybrać, te same gry komputerowe, nie wszystkie, ale można wybrać, te same filmy, które idą, nie wszystkie, ale też można wybrać. I w końcowej formie towarzystwo, które człowiek przybiera, w którym on funkcjonuje, prawda? Czyli znajomy i przyjaciele jego. Nie wszyscy, ale z nich też można wybrać. I jeżeli człowiek dokonuje prawidłowych doborów dzisiaj, to co to jest, jak nie ewolucja?
No tak, ale ktoś może powiedzieć, no ale przecież od przeczytania bajki, czy od obejrzenia filmu, to nagle nie zacznę czarować, czy nie zacznę...
Poczekaj. Ja pozwolę się nie zgodzić z tym.
Ktoś tak może powiedzieć.
Tak, ale również wtedy idąc tym tropem, to... Od nauki w pierwszej klasie 1 plus 2 nigdy nie staniesz biznesmenem. Czy staniesz?
Stanę.
No właśnie.
Jak najbardziej.
To jest właśnie ten proces, który trzeba po prostu przejść. Pierwsze czytanie, ona rzecz jasna tylko da podstawową wiedzę. Ale później co robi się w człowieku? Ona się rozrasta. Im więcej wiedza się rozrasta, tym więcej umiejętności zarządzania sobą, przyrodą, otaczającym światem człowiek posiada. Powiem tak, że największe, no ja tu użyję takiego słowa, których niektórzy mogą się boją, prawda? Największe magowie świata, czyli ci, którzy sterują światem, oni właśnie są, znajdują się w granicach wiedzy kabalistycznej. Nie muzułmański, nie tybetański, nawet nie hinduski, który ma bardzo głęboką wiedzę i korzenie, a właśnie wiedzy kabalistycznej. To jest to, co ja na początku rozmawialiśmy, mówiłem, że to są fundamenty, ale oni są mocno ukryte. Znasz prawa przyrody, znasz prawa wszystkiego, wszystko przed tobą się otwiera. Nie znasz tych praw, po prostu niczego, nadal pozostajesz na poziomie zwykłego konsumpcjonisty, który wszystko, co robi, to reaguje na zewnętrzne bodźce reklamy i pracuje tylko po to, żeby wydać swoje siły, wydać swoje środki i skonsumować coś tam. A tej strony ewolucyjnej po prostu nie ma, to zanika.
No, któż by nie chciał być czarodziejem? Myślę, że każdy. I każdy teraz sobie przypomni od razu, jakie to bajki czytał w dzieciństwie, żeby odnaleźć w sobie może te właściwości, które ma, żeby
A sprawdzić. A jaka twoja bajka była najlepsza?
Och, takie bajki oczywiście magiczne, jakieś czarodziejki, ale też z dużą taką...
A pamiętasz swoją pierwszą bajkę w ogóle, którą słyszałeś?
Nie pamiętam. Ale też z taką dynamiką ruchową, czyli po prostu latające postaci. Tak. Ale też trochę powiedziałeś, Piotrze, o tym, że dla niektórych nawet... No, Aleksandrze też o tym wspomniałeś, że dla niektórych wysoka kultura, etyka, moralność to też już jest, też jest bardzo takim stanem, można powiedzieć, nadprzyrodzonym, jeżeli wyższym, tak? Więc zanim dojdziemy do tych nadprzyrodzonych mocy typu czarowanie, zarządzanie prawami natury, to dla niektórych już to, sztuka, muzyka, kultura może
tak,
być jakąś taką...
Zwróć uwagę, my kiedyś mówiliśmy o tym, to jest bardzo jakby głęboki temat, który możemy rozwinąć, bo pytanie jest, skąd człowiek bierze siłę? Bo nie wszyscy, to jest pytanie niejednoznaczne.
No właśnie, nie wszyscy mają takie...
Część siły my tam bierzemy na przykład z pokarmów,
tak.
Prawda? Ale drugą część sił psychicznych, moralnych, jakby wizualnych, niektóre biorą z tych samych koncertów, prawda? Nam słuchają muzykę. Niektóre biorą z teatrów. Niektóre biorą z przyrody. Niektóre biorą z grania w bajki, czyli te komputerowe gry, prawda? Niektóre biorą z oglądania filmów, co ich pobudza mózg i oni po prostu przez miesiąc czasu aż bujają w obłokach. Ale to wszystko daje siły nie tylko na przetrwania, tak jak ludzie dzisiaj zmuszają, że on musi przetrwać tych 60 lat. A ja ci powiem inaczej. A jakbyś tak miała szansę, no załóżmy, na 600 lat na początek, 800, co byś powiedziała na ten temat?
Chętnie. Chętnie. Absolutnie.
A masz wizję na takie życie?
Tak.
Bo jeżeli masz, to będziemy to rozwijali.
Jak najbardziej. Jak najbardziej sobie to wyobrażam. Wręcz nie wyobrażam sobie i dziwne jest dla mnie to, jak to możliwe, że człowiek żyje tylko 60 lat.
On nie żyje 60. Ale to już tematy, których będziemy sięgali dalej.
To może w następnej audycji o tym porozmawiamy. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.